Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Pedofilia to problem społeczny, a nie tylko kościelny, stwierdził rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Ideologia najnowszych dokumentów ONZ nie sprzyja promocji kobiet, uważa przedstawiciel Watykanu przy tej organizacji.
W Warszawie zakończył obrady Episkopat Polski.
9 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Nadużycia seksualne wobec nieletnich to problem całego społeczeństwa, gdzie ma to miejsce, a nie tylko kościoła. Przypomniał o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej w związku z ujawnionymi ostatnio skandalami w Irlandii, Niemczech, Austrii i Holandii. Ksiądz Federico Lombardi zwrócił uwagę na stanowczość, z jaką lokalne kościoły zareagowały na ten problem. Przypomniał, że w kwestii pedofilii istnieją już konkretne wskazania kościelne, do których dołączane są teraz dyrektywy wykonawcze.
Niewątpliwie błędy popełnione przez instytucje kościelne i osoby nimi kierujące są szczególnie godne potępienia, biorąc pod uwagę wychowawczą i moralną odpowiedzialność Kościoła, czytamy w oświadczeniu watykańskiego rzecznika. Jednak wszyscy znający się na rzeczy wiedzą, że sprawa jest dużo szersza. Koncentrowanie oskarżeń jedynie na Kościele jest fałszowaniem perspektywy. Ksiądz Lombardi przytoczył jako ilustrację rządowe statystyki z Austrii. Wynika z nich, że na ponad 500 udowodnionych przypadków pedofilii jedynie 17 dotyczyło środowisk kościelnych. Warto by było zająć się także tymi pozostałymi, dodał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył on przy tym, że kościelne procedury sądowe i karne są odmiennej natury niż analogiczne postępowania w prawie świeckim. Nie przewidują na przykład pozbawienia wolności czy odszkodowań finansowych, ale mogą jedynie pozbawić pełnienia posługi duchownej bądź innych praw we wspólnocie wiernych.
Ksiądz Lombardi odniósł się także z uznaniem do niemieckiej inicjatywy tzw. Okrągłego Stołu w sprawie molestowania seksualnego nieletnich. Tamtejszy kościół poparł rządowy projekt utworzenia tego gremium. Pełnomocnik niemieckiego episkopatu biskup Stefan Ackermann zapowiedział, że kościół katolicki weźmie udział w debacie, ponieważ do rozwiązania problemu pedofilii zaproszone zostały wszystkie istotne grupy społeczne. Do rozmów przy Okrągłym Stole zaprosiła niemiecka minister rodziny Christina Schroeder.
Pierwsze tego typu spotkanie odbędzie się 23 kwietnia. Do rozmów zaproszone zostały kościoły ewangelickie i katolicki, a także przedstawiciele organizacji charytatywnych, dyrektorzy szkół i internatów, przedstawiciele lekarzy, nauczycieli i politycy komunalni. Okrągły Stół ma przede wszystkim wypracować wspólne strategie, które pomogą zapobiegać wszelkim przypadkom molestowania. Minister rodziny Christina Schroeder wyraźnie zaznaczyła, że nie chodzi tylko i wyłącznie o środowiska kościelne. Tymczasem kanclerz Angela Merkel wyraziła zadowolenie z tego, jak Kościół katolicki podszedł do wyjaśniania przypadków molestowania wśród duchownych. Moim zdaniem Kościół katolicki zrobił bardzo ważny krok. Arcybiskup Colicz poprosił o wybaczenie i wyraził gotowość zmiany kościelnych wytycznych dotyczących przypadków molestowania. Została nawet utworzona specjalna linia telefoniczna dla ofiar pedofilii. To pokazuje, że Kościół bardzo poważnie podchodzi do tego problemu. Innego zdania jest niemiecka minister sprawiedliwości Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Ponownie zarzuciła ona Kościołowi mur milczenia. Jej zdanie niechęć do wyjaśniania przypadków molestowania bierze się z odpowiedniej dyrektywy Kongregacji Nauki Wiary z 2001 roku. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ideologia gender, której wpływowi ulegają międzynarodowe dokumenty, w rzeczywistości opóźnia promocję kobiet. Wskazał na to w Nowym Jorku stały watykański obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wczoraj na sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet arcybiskup Celestino Migliore zwrócił uwagę, że w najnowszych oficjalnych dokumentach Narodów Zjednoczonych mówi się o równości rodzaju gender, a nie płci. Termin ten rozmywa wszelką specyfikę i komplementarność mężczyzn i kobiet.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wskazał, że taka ideologia przeszkadza uznaniu godności i praw kobiety. Mówi się o prawach seksualnych i reprodukcyjnych, które godzą w poczęte życie i są społecznie szkodliwe, a tylko bardzo rzadko o politycznych, ekonomicznych i socjalnych prawach kobiet. Arcybiskup Migliore przyznał wprawdzie, że osiągnięto pewne postępy, między innymi co do wykształcenia dziewcząt czy prawnego zwalczania domowej przemocy. Jednak ta płeć jest wciąż dyskryminowana na polu wyżywienia, edukacji czy służby zdrowia. 2/3 analfabetów świata stanowią kobiety. Wzrasta ich liczba wśród dotkniętych wirusem HIV. Międzynarodowy handel żywym towarem dotyczy w 70% kobiet i dziewcząt, głównie celem prostytucji. Na całym świecie ulegają one przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, a częste stało się ich gwałcenie podczas walk zbrojnych, przypomniał watykański obserwator w ONZ.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Uproszczona interpretacja masakry chrześcijan w Nigerii, zbyt łatwe przypisywanie jej motywów religijnych utrudnia tylko sytuację i powrót do pokojowego współistnienia między muzułmanami i chrześcijanami, powiedział rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi potwierdził, że chrystianofobia jest faktem i daje o sobie znać w wielu miejscach na świecie, jak choćby w Iraku, Indiach, Pakistanie czy niektórych krajach arabskich. Niedzielna rzeź chrześcijan w pobliżu miasta Jos miała jednak podłoże etniczne, społeczne i ekonomiczne, przypomniał rzecznik Watykanu, powołując się na świadectwo miejscowych biskupów. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera ksiądz Lombardi przestrzegł przed uproszczonymi sądami i zachęcił do większego wsłuchania się w opinię tych, którzy sytuację śledzą na miejscu.
Dziś połączyliśmy się z ordynariuszem Jos, a zatem archidiecezji, na terenie której doszło do masakry. Niedzielne wydarzenia były wstrząsem dla całego społeczeństwa, powiedział arcybiskup Ignatius Kaigama.
Mogę Was zapewnić, że wszyscy, zarówno lokalny rząd, jak i zwierzchnicy religijni, są wstrząśnięci tym, co się stało. Tym bardziej, że byliśmy już na dobrej drodze do trwałego pokoju. Dziś rano uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydenckiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa. Postanowiono krytycznie przyjrzeć się obecnej sytuacji. Czy rzeczywiście kryzys ten ma podłoże religijne? A może jednak inne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Chcemy na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ludzie mają już tego dosyć. Wierzę, że z Bożą pomocą uda nam się podjąć niezbędne kroki.
Wtarganym od lat konfliktami zbrojnymi regionie północnego Kiwu rozpoczęła się dziś ekumeniczna akcja skupu broni. Szacuje się, że w tej zapalnej części Demokratycznej Republiki Konga tysiące sztuk broni są w posiadaniu ludności cywilnej. Stąd pomysł akcji Broń w zamian za $50. Kampanię prowadzoną przez ekumeniczny program pokojowy popierają miejscowe władze. Akcja rozpoczęła się w leżącej 100 km od Gomy Kitchandze. Organizatorzy liczą na zebranie co najmniej 30 tysięcy sztuk broni, co, jak mówią, mogłoby stać się przysłowiową kropką nad i w wolno idącym procesie przywracania pokoju.
Komisja Pojednania Narodowego w Kolumbii, do której należą także przedstawiciele Kościoła, wezwała wszystkie siły społeczne do podpisania Narodowego Porozumienia na rzecz Pokoju i Pojednania. Dokument ma zostać promulgowany 12 marca w mieście Kukuta przez reprezentantów różnych wyznań, polityków, przedsiębiorców, związkowców, naukowców oraz przedstawicieli resortów siłowych i mediów. Jest to deklaracja ugody co do bazowych warunków, które pozwoliłyby przezwyciężyć sytuację przeciągającego się od lat zbrojnego i społecznego konfliktu w Kolumbii. Wśród nich znalazł się postulowany przez Kościół priorytet dotyczący ochrony i wspierania godności osoby oraz praw człowieka.
Do Rzymu przybył ordynariusz w stolicy Wietnamu, Hanoi. Jego pobyt w wiecznym mieście potrwa kilka miesięcy. Na rzymskim lotnisku arcybiskupa Josefa Ngo Quang Kieta powitała wspólnota Wietnamczyków studiujących na papieskich uczelniach i pracujących w watykańskich instytucjach. Arcybiskup Kiet spotkał się też z 20 seminarzystami z jego archidiecezji przygotowującymi się do kapłaństwa.
Wizyta wietnamskiego hierarchy ma charakter bardziej medyczny niż oficjalny. Ze względu na stan zdrowia złożył on w listopadzie ubiegłego roku rezygnację, której jednak Ojciec Święty nie przyjął. Mający zaledwie 57 lat arcybiskup od kilku lat jest celem antykościelnej nagonki propagandowej. Doprowadziła ona do poważnego pogorszenia się stanu zdrowia arcybiskupa cieszącego się niezwykłym autorytetem wśród katolików i niekatolików. Arcybiskup Kiet przejdzie terapię objawów chronicznej bezsenności i stresu, by po niej powrócić do Wietnamu. Pytany o rezygnację, metropolita Hanoi zapewnił, że w Bogu pokłada nadzieję na swój powrót do zdrowia, a tym samym do obowiązków duszpasterskich w ojczyźnie. Uciął on tym samym spekulacje na temat rzekomego porozumienia wietnamsko-watykańskiego. Sugerowano w nich zapowiedź ustępstw komunistów względem prześladowanego kościoła, jeśli od władzy zostanie odsunięty stołeczny metropolita.
Przygotowaniom do jesiennego synodu dla Bliskiego Wschodu poświęcone było spotkanie konferencji biskupów łacińskich w regionach arabskich Sellera, które odbyło się w Ammanie. Wskazano, że choć główne wyzwania dotyczą wszystkich państw arabskich, to jednak realia każdego z kościołów są zupełnie inne. Do Sellera należy 14 hierarchów łacińskich pełniących swą posługę w Egipcie, Somalii, Dżibuti, Ziemi Świętej i innych krajach Bliskiego Wschodu, łącznie z Półwyspem Arabskim.
W czasie spotkania wskazano m.in. na wyzwanie, jakim są chrześcijańscy migranci, których życie, szczególnie w krajach o większości muzułmańskiej, nie jest łatwe. Podkreślono też, że trzeba zwrócić większą uwagę na umacnianie wspólnoty między kościołami działającymi w regionach arabskich. Do tej pory bowiem skupiano się raczej na trosce o tożsamość poszczególnych kościołów partykularnych.
Amerykański kościół pragnie nadal pomagać kościołowi na Ukrainie, powiedział kardynał Theodore McCarrick podczas swej wizyty w tym kraju, która potrwa do jutra. Kardynał McCarrick podkreślił, że pomoc ta może być realizowana dzięki wyjątkowym stosunkom kościoła amerykańskiego z katolikami na Ukrainie.
Our relationship with the church in Ukraine.
Nasze stosunki z Kościołem na Ukrainie, zwłaszcza z katolikami we Lwowie, zawsze były wyjątkowe dzięki takim ludziom jak kardynał Jaworski oraz arcybiskup Mokrzycki. Amerykański Kościół już ponad 20 lat w różny sposób pomaga Kościołowi na całym obszarze Europy Wschodniej. Tą pomoc trzeba nadal obowiązkowo kontynuować na wszystkie możliwe sposoby.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie zakończyło się 351. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas dwudniowych obrad biskupi m.in. podsumowali dotychczasowe kontakty z Patriarchatem Moskiewskim. Jednocześnie, na co zwrócił uwagę arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, biskupi jednogłośnie opowiedzieli się za kontynuowaniem dialogu z rosyjskim kościołem prawosławnym.
Polscy biskupi zawsze nosili w sercu ten oddech kościoła powszechnego, który jest oddechem ekumenicznym. To jest typowy przykład kontaktu. Potem zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy lokalnym kościołem, a tam jest cały patriarchat. To też, jak i zdajemy sobie sprawę z miejsca w szeregu, ale mamy też poczucie naszej godności, naszej historii, naszego przynależenia do Kościoła, do wielkiej rodziny Kościoła. I każdy krok, myślę, że w tym kierunku, który się nazywa realizowaniem modlitwy z ostatniej wieczerzy, którą Pan Jezus zaniósł do Ojca, o jedność, jest naszym obowiązkiem po prostu. I to biskupi z całą serdecznością, z całym otwarciem przyjmują.
W czasie obrad biskupi dyskutowali również o sytuacji mediów publicznych w Polsce, poinformował arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Kierowany jest apel po prostu do przedstawicieli władz rządowych, aby ta sprawa mediów publicznych stała się polską racją stanu.
Rozmawiano także o przygotowaniach do beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, składzie wspólnej polsko-rosyjskiej grupy, która miałaby przygotować list o pojednaniu, jak również ustanowiono Ogólnopolski Tydzień Biblijny i Niedzielę Biblijną.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.